8 minut po godzinie 9, czas na trzecią godzinę poranka w studiu Antoni Opaliński z przeglądem prasy.
Dzień dobry Państwu, zaczęła się rzeczywiście trzecia godzina poranka w net. A i my zaczynamy w związku z tym przegląd prasy. Godzina 9.08. Niewiele w polskich mediach jest na temat tego, co wydarzyło się tak naprawdę 7 lutego w Syrii. Tam, przypomnijmy, doszło do starcia między wojskami amerykańskimi a rosyjskimi najemnikami z tak zwanych oddziałów Wagnera. Ciekawe jest to, że dotąd nie wiadomo, ile tak naprawdę, ilu Rosjan zginęło w tym starciu. Media podają sprzeczne informacje. Nie wiadomo też, jaka jest reakcja na to Rosji, bo ona jest taka, nazwijmy to, enigmatyczna. Władimir Putin milczy, w ogóle Władimir Władimirowicz w ostatnich dniach jakoś tak dziwnie milczy. W polskich mediach, jak powiedziałem, jest na ten temat niewiele, a to, co jest, przeważnie jest odbiciem tego, co mówią media zagraniczne. To fakt, że nie mamy własnych źródeł informacji w tak istotnym kraju jak Rosja dowodzi pewnego stanu naszych mediów i pewnego ich prowincjonalizmu. A my się teraz połączymy z panem Witoldem Juraszem, komentatorem telewizji Polsat, ale też człowiekiem z doświadczeniem dyplomatycznym na wschodzie, który stara się śledzić to, co się dzieje w Rosji i którego zapytam, co tam tak naprawdę się wydarzyło i co w tej chwili dzieje się w Rosji. Dzień dobry panu.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
Co to za historia?
Halo?
Tak, słyszymy się teraz?
Tak, świetnie. No tak naprawdę nie do końca wiemy, co się stało. Doszło do starcia, w którym to Rosjanie, najemnicy rosyjscy, z tym, że w wypadku Rosji nie mamy przecież najemników, którzy są jakoś niezależni od władz, czyli mówiąc krótko, nie pracują w bezpośredni lub pośredni sposób dla wywiadu wojskowego GRU, atakowali pozycje kurdyjskie, w miejscowości Deir al-Zor i były to pozycje Kurdów, ale równocześnie Kurdów wspieranych przez Amerykanów. Amerykanie, z tego co wiadomo, spytali sztab rosyjski, czy wśród atakujących są Rosjanie, i uzyskali odpowiedź, że takich, że Rosjan nie ma, i w związku z tym otworzyli ogień. No i tutaj powiem szczerze, że ja nie wierzę, że nie zorientowali się po godzinie czy po dwóch, bo bitwa trwała 4 godziny, że strzelają do Rosjan, dlatego że no, Rosjanie mieli łączność, rozmawiali Amerykanie, tego to musieli słyszeć. Według danych w internecie rosyjskim pojawiających się zginęło od... Mówi się od 100 do nawet 600 Rosjan. No najczęściej pada cyfra nieco ponad 200, co oznacza no, największą masakrę Rosjan od czasów zimnej wojny, a nawet prawdę powiedziawszy, trudno sobie przypomnieć w czasach zimnej wojny tak bezpośrednie starcie. I no samo to w sobie nie byłoby sensacją. Sensacją jest to, że Kreml po pierwsze zaprzeczył, że w ogóle jacyś Rosjanie zginęli. To jest taki słynny hashtag, którego używają Rosjanie, którzy kpią sobie z tej narracji Kremla. Hashtag brzmi ich tam nie tu, czyli ich tam nie ma. Teraz został zastąpiony hashtagiem ich tam urze nie tu, czyli już ich tam nie ma. Cała jakby sensacja sprawy polega na tym, że w rosyjskim internecie ci najemnicy, którzy przeżyli, wdowy po najemnikach, zaczynają bardzo ostro krytykować Władimira Putina. Elity, no wyobraźmy sobie weterana walk w Donbasie, który współpracuje z GRU, który otwarcie krytykuje Putina. No szanse, że otrzyma jakąś pracę po czymś takim, raczej są niewielkie, czyli możemy wnioskować, że skoro to robi, to albo oszalał, albo ktoś mu dał zielone światło na taką reakcję. I to oznacza jedno, mianowicie albo doszło do jakiegoś przesilenia na Kremlu i jakaś grupa postanowiła zaatakować Władimira Putina z tych czy innych względów, albo też po prostu jest to jakaś PR-owa katastrofa Kremla. Tylko że to oznacza w zasadzie jedna i druga opcja jest bardzo niebezpieczna, bo ona oznacza, że Władimir Putin musi to jakoś PR-owo przykryć. No a jak można przykryć PR-owo śmierć na nie 10 czy 20 najemników, a de facto współpracowników GRU, tym, no, można to przykryć albo odpowiadając w jakiś analogiczny sposób, no tylko, że nie sądzę, żeby jednak Rosjanie zaryzykowali, bo Amerykanie przecież spytali rzeczywiście Rosjan, czy to byli Rosjanie, usłyszeli odpowiedź, że nie. Albo należy gdzie indziej podbić ten nacjonalistyczny bębenek. No więc tutaj natychmiast pojawia się pytanie, czy nie dojdzie do jakichś prowokacji w stosunku do państw bałtyckich, do jakiegoś, nie wiem, przelotu bardzo bliskiego rosyjskich myśliwców, blisko na przykład jakiegoś amerykańskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. No w każdym razie sytuacja jest co najmniej dziwna i fala hejtu, bo to już o hejcie można mówić w stosunku do Władimira Putina, która się pojawia w internecie rosyjskim, bezprecedensowa i też niebezpieczna.
Bardzo serdecznie dziękuję. To jest oczywiście temat na dłuższą rozmowę i będziemy do tej sprawy wracać, będziemy obserwować. Tu jest bardzo wiele interesujących kontekstów. Kontekst tego, czego właściwie chcieli Amerykanie, bo przecież wiedzieli, co robią, też jest interesujący. Na razie bardzo dziękuję. Pan Witold Jurasz, komentator polityczny telewizji Polsat 2, był naszym rozmówcą. Dziękuję uprzejmie.
Kłaniam się pięknie, dziękuję.
Trzecia godzina poranka w net. Trzecia godzina poranka.
Jeszcze uzupełnimy przegląd prasy o tym, co w mediach. W Rzeczpospolitej artykuł Piotra Jędroszczyka: Netanjahu nie myśli o dymisji. Wiele wskazuje na to, że szef rządu zasiądzie na ławie oskarżonych, ale zapewne nie prędko. Benjamin Netanjahu zapewnia, że akta policyjnego śledztwa w jego sprawie są dziurawe jak szwajcarski ser. Jaki ser są dziurawe, tego oczywiście nie rozstrzygniemy, natomiast kłopoty polityczne izraelskiego premiera na pewno stanowią interesujące tło tych historycznych zawirowań między Polską a Izraelem. W Rzeczpospolitej też artykuł Jędrzeja Bieleckiego o tym, że prezydent Macron próbuje kontrolować islam. Reforma prezydenta ma regulować finansowanie meczetów, kształcenie imamów i powołać jeden ośrodek władzy. Wygląda na to, że ta późnorepublikańska Francja usiłuje zrobić z islamem to, co kiedyś zrobiła z innymi religiami, czyli wziąć się pod kontrolę państwa, żeby ograniczyć ich rolę i żeby wiedzieć, co się w meczetach dzieje. No, pytanie, czy akurat z islamem takie coś się może udać. Wiadomość ze świata jest taka w wielu mediach o bardzo ważnej rezygnacji w bardzo ważnym kraju, czyli w Republice Południowej Afryki. Przypomnijmy, że jest to członek bloku BRICS, czyli tych kilku mocarstw, które łączą się w przypadku amerykańskiej dominacji na świecie. Mianowicie w Republice Południowej Afryki ustąpił prezydent. Prezydent Jacob Zuma po długim kryzysie musiał ustąpić, oskarżony o korupcję. Jego własna partia, czyli Afrykański Kongres Narodowy, partia Nelsona Mandeli, która rządzi tym bogatym w różne surowce krajem i skomplikowanym, i krajem o skomplikowanej historii również rasowej, która rządzi od czasów obalenia rządów apartheidu. Następcą jego będzie inny polityk też z tego pokolenia bojowników o obalenie apartheidu, czyli Cyril Ramaphosa, to jest wiceprezydent, który zostanie prezydentem, ale tak czy inaczej widać wyraźnie, że jest kryzys władzy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, ARPA, to jest kraj o tak wielu napięciach, że obalenie ewentualne tej władzy mogłoby spowodować poważne skutki w skali całego południa kontynentu. W Gazecie Polskiej, proszę Państwa, jest materiał o badaniach katastrofy smoleńskiej. Amerykańscy naukowcy z National Institute for Aviation Research z Uniwersytetu Stanowego Wichita w Kansas pracują w 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim nad stworzeniem wirtualnego modelu Tu-144M. Prace prowadzone m.in. wewnątrz bliźniaczego Tupolewa numer 102 będą miały fundamentalny wpływ na ustalenia pod Komisji Smoleńskiej. W Gazecie Polskiej jest też wywiad, który jest pewnym tłem tego, o czym wczoraj mówiliśmy w poranku w net. Mianowicie pan Wojciech Wardacki, prezes grupy Azoty, mówi, że konsolidacja wzmocni naszą pozycję rynkową. Cóż, sytuacja w grupie Azoty chyba nie jest taka bardzo w tej chwili pozytywna i sprzyjająca wzmocnieniu. O tym świadczyła wczorajsza rozmowa z przedstawicielem Komitetu Prostycy adaptacyjnego, a także z Wojciechem Pokorą, dziennikarzem Radia Lublin. I jeszcze powiem na zakończenie, że w naszym dzienniku jest rozmowa z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. To jest uczony biblista, który zajmował się dialogiem katolicko-żydowskim, a także w pewnym sensie polsko-izraelskim. Na tym tle, zanim to stało się modle, w pułapce żydowskiej Hagady pozorowany dialog polsko-żydowski nie przyniósł żadnych owoców. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zaczyna się przed nami chiński nowy rok. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.
I to był Antoni Opaliński. I telefon, i prasa, i świat, i Polska, i Europa. Jak zwykle w przeglądzie prasy, a przed nami Studio Olimpijskie.